Spinacz, kiedy wracasz do Łodzi?
Wracam często bardzo.
Ale nie tak na chwilę, bo sobie przypomnisz o tym mieście. No, znajomych masz na pewno mnóstwo, jeszcze jakaś rodzina ci została, to jest pewne, prawda?
Jeszcze mam jakieś ostatnie skrawki rodziny w Łodzi, ale powoli już też odchodzące. Taki miałem ten rok.
Ja bardziej pytam takie o to, że przecież to wszystko, co się w tobie narodziło, no wynika jakby z klimatu tego miasta i w ogóle z tego wszystkiego, co tu robiłeś przez dłuższy czas.
Zdecydowanie.
No i jak posłuchałem sobie twojej nowej płyty, to coś zostało z tego mimo wszystko. Nie wiem, jaki jest styl charakterystyczny Spinacza, nie wiem, co to jest.
Wiesz co, ten album gdzieś aktywizuje ludzi, którzy doskonale pamiętają czas Thinkadelic i obozu TA. Co jest dla mnie do pewnego stopnia zaskoczeniem, bo to nie jest tak, że ja nie byłem aktywny przez lata ostatnie, ale ten materiał i ten...
Tego ci nie zarzuciłem.
I ten klimat jakoś gdzieś obudził ludzi, którzy do tej pory nawet, nie wiem, nie pojawiali się gdzieś u mnie w social media i tak dalej. Nie miałem feedbacku od tych ludzi, a przy tym albumie bardzo dużo ludzi wspomina te czasy.
To też. Dlaczego tak jest? O to właśnie pytam, bo ja też potwierdzam, też tak mam. Nie zarzucam ci braku aktywności, ale wydaje mi się, że poszukiwałeś w różnych kierunkach i teraz, jak nie wiem, może jest jakiś powrót w tym wszystkim.
Wiesz, o tyle jest to powrót, że jest to bardzo rapowa płyta. To w porównaniu do poprzedniej też estetycznie, jak chodzi o brzmienie, jest brudniejsza niż poprzednia, tak bym powiedział, jednak bardziej razowa, taka dosadna, jednoznaczna czasami. I to może gdzieś jest bliskie do tego, co robiliśmy wcześniej w Łodzi tutaj, z Cheezem czy z całą brygadą Obustea, nie? Stąd myślę, że to gdzieś porusza. Jest w tym też trochę takiego klasycznego rapowego stafu, nie? I to na pewno ludzi przenosi w czasie, bo nawet są takie czasami komentarze pod Zielone Światło utworem na przykład, że to, czy to jest dzisiaj nagrane, czy to jest z 90-tych lat. I to jest super, że jest taki, że taki jest tego odbiór, bo taka była moja intencja. Ja chciałem gdzieś...
Jakiś sentyment może spowodował, że też postanowiłeś powrócić do takich brzmień przede wszystkim.
Wiesz, no to jest moje DNA. Poza wszystkim, czym nasiąkałem jako dzieciak, od Doorsów, Stonesów przez, wiesz, Coltrane'a, to na końcu taki najmocniejszy impact na mnie chyba miał rap i OMTV Raps i słuchanie tego, co w 90-tych szczególnie latach było popularne. Także ten sound w rapie jest mi gdzieś tam najbliższy, co nie znaczy, że właśnie nie szukam, nie zaglądam gdzie indziej i inne rzeczy mnie nie inspirują. Aczkolwiek tu przy tym albumie i tym, jaką treść chciałem na tym albumie zawrzeć, to było dla mnie ważne, żeby ta warstwa muzyczna też była dosyć intensywna, taka jaskrawa, jak to rap 90-tych lat.
Powoli do tej treści też będziemy jakoś kroczyć, żeby o tej treści opowiedzieć, ale jeszcze się zatrzymam na tych twoich różnych doświadczeniach i tym czasie, że byłeś aktywny. To tak jakby się teraz stwierdził, że bez względu co w tym tak zwanym międzyczasie zrobiłeś, nie przyniosło ci takiej total korzyści z takich doświadczeń, z których mógłbyś na tej płycie skorzystać. Jakby start na nowo dla ciebie w pewien sposób.
Wiesz co, dla mnie każdy album to jest start na nowo i każda rzecz, jaką robię muzyczną, to jest start na nowo.
To dlaczego mniej się przekładają te doświadczenia, może świeższe, prawda? To jest z ostatnich lat, tych twoich poszukiwań. Dlaczego się mniej przekładają na to, co słyszę na tej płycie?
Ja nie zgodzę się z taką tezą.
Okej, bardzo się cieszę, że się
nie zgodzę się. Bardzo dużo z tego, co udało mi się pokazać, jak chodzi o mój warsztat, jak chodzi o moją wizję, o sound, na płycie poprzedniej wpłynęło na to, jak ta płyta wygląda, jak ta nowa płyta wygląda. Tutaj trochę sytuacja, ja o tym dużo mówię, ale gdzieś jest to bardzo ważne, więc będę to powtarzał. Ja przed tym albumem pracowałem nad zupełnie innym materiałem i zamknąłem się w lesie i pracowałem w domku nad materiałem, który się jeszcze nie ukazał i się ukaże dopiero. Ten materiał, który jeszcze się nie pojawił, doprowadził mnie do tego, że chcę nagrać taką płytę. A to jest trochę tak, że tam poruszałem
to ciekawe,
się
co mówisz, bo...
zupełnie innych tematach, inna wrażliwość i inne, trochę inne przestrzenie tam dotykałem.
Powtórzę tylko to ciekawe, co mówisz, bo usłyszałem najwyraźniej o tej płycie z lasu, że to bardzo melodyjna płyta z kolei. Że tam stawiasz na melodię, że piosenki właściwie tylko.
Ja dużo o niej nie chcę mówić na razie.
Ej, ale się uśmiechasz, to już coś jest w tym. Czyli dobrze słyszałem. No dobrze, ale mówisz, że się przekłada. Tak, ja myślę, że też doświadczenia twoje dają ci pewnego rodzaju pewność, ale bardziej myślałem o tym brzmieniu, czy o powrocie do klimatu, że to odrzuciłeś jednak te wszystkie ostatnie swoje rzeczy i pomyślałeś, dobra, jeszcze raz, tak jak wcześniej tutaj wspomniałeś w tej rozmowie, wrócę do korzeni, tak, i odnajdę jeszcze raz siebie też. I tu już będziemy przechodzić trochę do przekazu.
Tak, to był taki strzał trochę znikąd, gdzieś z wszechświata. Po prostu nagranie numeru, który pokazał mi, że rapowanie w takiej starej formie gdzieś, czy odświeżonej, ale gdzieś opartej na starych doświadczeniach jest dla mnie ciekawe. I ciągle mogę się w tym realizować. Gdzieś miałem taki dosyć długi okres już zwątpienia w to, czy to jest jeszcze dalej to, co ja chcę robić. I ta forma, jaką chce się posługiwać. I okazało się, że
wiesz,
tak.
Ale w takim ciągłym poszukiwaniu można też się zagubić. A ty jesteś właśnie taki trochę niespokojny dla mnie, bo jak co chwilę ktoś mi coś pokazywał, to już mówiłem moje, o rany, no co on teraz robi? Prawda? Już no...
Zawsze jest
takie... Okej, artysta jak obrazy, może malować każdy inny.
Pewnie, wiesz, wielu dziennikarzy mnie pytało, czy ty jesteś już teraz ten spinacz właściwy? Ja zawsze jestem ten właściwy. Mam tyle, to jest jak w życiu, mam tyle... Z dużym tatą z Dream Teamu, z EUDZ All Stars, rozmawialiśmy ostatnio na urodzinach Henteka i on mówi, jakby trochę z pretensją przez moment tak to zabrzmiało, mówi, bo ty jesteś taki dwuwymiarowy, a ja mówię, jestem wielowymiarowy, nie jestem dwuwymiarowy, jestem wielowymiarowy i pozwalam sobie tym różnym moim obliczom wychodzić na zewnątrz i efektem tego jest reality. Wiesz, jak dużą pracę musiałem wykonać przy tym, co słyszeliśmy na albumie Spinacz, potem przy tym, co robiłem na materiał, który się nie ukazał jeszcze i ukaże się w przyszłości, żeby obrać to i dojść do takiej esencji, takiego właśnie, takiej gdzieś na pierwszej warstwie, na wierzchniej warstwie prostoty i takiego gdzieś osiedla.
I przekazu wprost też, bo to powiedzmy sobie szczerze.
No jest to wprost przekaz. Jak mówię, na tej wierzchniej warstwie, tak, bo tak, pod spodem tam można to czytać na wiele
sposobów. Bo że jesteś artystą wielowarstwowym, czy nawet wielowątkowym, to też mogę potwierdzić. I ja osobiście uważam, że to jest dobrze dla hip-hopu również, jeśli nie zamyka się już w jakichś takich ramach tego, co zostało stworzone chociażby.
Oczywiście,
prawda?
Oczywiście. Tylko tak jak...
Więc tak nie do końca rozumiem wasze koleżeńskie rozmowy, które mi tu powtórzyłeś. Ale okej, ja się mogę narazić przy całemu, jakby wiesz, hip-hopowemu światu. No proszę, ja mogę. Ty niekoniecznie.
Ja,
czy koniecznie?
Nie wiem, nie jest to moją intencją, ale też nie unikam trudnych tematów na tym albumie. Oczywiście jako warstwę nośną wziąłem sobie rap. Mhm. Wziąłem sobie różne sytuacje, które najczęściej widuję na rynku rapowym, ale to nie są na rynku czy wśród artystów pewne relacje, dynamikę tych relacji, ale to nie jest nic oderwanego od rzeczywistości, tak wyglądają relacje po prostu ludzi, czy w
nie
przedziale hip-hopowym, czy w przedziale jakimkolwiek innym. I są to rzeczy, które czasami mnie troszkę denerwują.
Ale wziąłeś je ze świata hip-hopowego, tak czy inaczej. Myślisz, że ktoś może siebie nawet szukać i pomyśleć, to ja o tym z nim rozmawiałem, albo nie wiem, coś się wydarzyło i to go inspirowało?
Paradoksem jest to, że można nawet mnie tam odnaleźć.
No, ja tak myślę, ale obok ciebie właśnie te, wiesz, poszczególne nazwiska. I teraz jest pytanie, czy ty chcesz się im narazić, czy nie chcesz?
Ja, wiesz co... Personalnie, jeżeli miałbym coś do kogoś, to jestem w stanie o tym rozmawiać wprost, a nie na płytach. I nie w tej chwili jest, wiesz, nowa fala i bify się dzieją na serwisach różnych i wiesz, w komentarzach. Także ja jestem bardziej jednak z tej, paradoksalnie znowu, starej daty. Wolę pogadać.
I tutaj wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o przekazie, to mamy do czynienia z zupełnie innym hip-hopem niż lata temu. Inaczej się opowiadało wtedy, prostym językiem, tak jak tutaj zastosowałeś, ale jednak, no, że o czymś innym to też prawda, no ale inna wtedy rzeczywistość trochę była.
No,
ale,
no
i się uśmiał. No.
Dziennikarz 94 rok.
Dziennikarz coś powiedział, a się uśmiał.
No, zupełnie
to. Co to była za rzeczywistość 94 roku?
Pierwsze,
pamiętasz?
Słuchaj, po pierwsze, jeżeli patrzymy... Już nie wracajmy do magnetowidów talerzy telewizji satelitarnej i tak dalej, gdzie to były wyjątki i to był luksus.
A wcześniej kaset na górniaku, dobra.
Więc jak patrząc nawet na hip-hop, no, było niewiele grup, czy w Łodzi, czy w ogóle w Polsce. W zasadzie rap traktowany był jako żart muzyczny w Polsce. Nie było takiego.
Nie wiem, kto tak traktował, ja niekoniecznie.
Wielu dziennikarzy.
Dla mnie jako w ogóle nowość, było tak, coś zupełnie, wiesz, niepoznanego.
Ci bardziej otwarci i też no, ale otwarci na to, co się na świecie dzieje i słuchający tego, wiesz, przyglądający się trendom na świecie, no trudno hip-hopu nie zauważyć, przecież to 70. lata, nie?
No nie dało się.
To się tak późno pojawiło w Polsce.
Ja się będę śmiał, wiesz.
Więc, wiesz, to się zmieniło, zmieniła się publiczność, zmieniły się ileś już pokoleń tak naprawdę w rapie. Ale najbardziej to, co myślę, dla mnie jest ważne, to to, że my wtedy mieliśmy po kilkanaście lat, wiesz, 15-16 lat.
Innymi sprawami się zajmowaliśmy.
Innymi się zajmowaliśmy w życiu, a o innych mówiliśmy też. To jest taki wiek, kiedy czasami mówi się rzeczy, o których do pewnego stopnia, których nie masz w doświadczeniu, ale gdzieś sobie wyobrażasz, co to jest. Ja nie wiem, czy nie jest też tak, że jest bardzo dużo kreacji.
Okej.
I jeszcze więcej ściemy gdzieś tam.
Dlatego z tobą rozmawiam, bo teraz chciałbym to wiedzieć.
Więc to jakby generalizując...
Jak jesteś taki uczciwy i mówisz mi to wprost, to powiedz.
Wszystko się nasyciło.
Na ile kreujesz tutaj pewne rzeczy, bardzo osobiste.
Tak jak ci powiedziałem na początku.
Są w tobie.
Może też wrócę na chwilę do poprzedniego albumu, do albumu Spinacz. Tam miałem taką ideę, że chciałem przybliżyć się bardzo do tego warsztatowo, wokalnie, jak mówię. Więc przez lata jeżdżenia z Thinkadelic i Obustea i potem z innymi formacjami, ja przez słabe nagłośnienie, przez słabe monitory na scenie zacząłem coraz bardziej krzyczeć. Mm-hmm. I to przełożyło się też na to, jak w studio realizowałem swój wokal. Krzyczałem za dużo. I to był gdzieś kilkomiesięczny proces takiego wracania do siebie. Przy tym albumie zawsze gdzieś na przypłycie mam jakiś taki pomysł, który może... nie jest jasny dla każdego słuchacza. Przy tej płycie chciałem jak najbardziej okroić swoje teksty z różnych ozdobników, z hashtagów i innych rzeczy. Chciałem, żeby to było po prostu to, co widzę na co dzień, z czym się stykam na co dzień i coś, co tak naprawdę towarzyszy nam, czy dotyka nas, prawie każdego z nas, tak, no, na co dzień, czy to jest sklep, czy to jest pani za ladą i tak dalej.
Okej, kupuję to. Z tym, że twierdzę, że no tak było, bo też opisywałeś rzeczywistość kiedyś, prawda? Hip-hop opisywał rzeczywistość, jaka nas otaczała, to prawda. Ale teraz to nie jest kwestia to, co widzisz, a to, co czujesz. Że bardziej to, co czujesz, wyrażasz w swoich tekstach, poprzez najpierw podanie mi, co widzisz, prawda?
Oczywiście, tak.
Właśnie o to mi chodzi. No i gdzieś tam, może nawet nie chodzi mi o to, gdzie jest kreacja, a gdzie jej nie ma, gdzie jest taka szczerość nawet wewnętrzna, ale chodzi mi bardziej o to, na ile się otwierasz, prawda? Gdzie stawiasz sobie granice, bo nawet granice intymności w pewnych momentach, bo tak to słyszę na tej płycie.
Wiesz, przy tym, jak zmienił się świat dookoła, jak bardzo... artyści są, jak w zasadzie odbiorcy są w życiu artystów, jak głęboko wchodzą w to życie, ile zdjęć, filmików oglądają z życia artysty, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż lata 90., kiedy artysta miał wykreowaną sesję zdjęciową, jedną bądź dwie, góra trzy, i to było na rok działalności, pojawiał się w kilku audycjach, pojawiał się w kilku miejscach, mówił parę rzeczy i grał koncerty. I to, co artysta chciał pokazać, to było podbijane jakoś tam, nasycane i pokazywane ludziom, ale reszta była trzymana w dosyć szczelnie, wiesz, zamkniętych granicach. A teraz tak naprawdę... Wszyscy się otwieramy, wszędzie tak naprawdę. Mm-hmm. No, to wszystko jest dostępne w tej chwili, wszędzie, zawsze, ciągle. Mm-hmm. I to może trochę też stymulować taką otwartość. U mnie to jest też, ja mówię o okolicznościach, a u mnie jest tak, że ja w ogóle się zbliżam coraz bardziej do siebie z wiekiem i doświadczeniem. Więc im bliżej mnie, tym mi jest lepiej po prostu. Jest mi w życiu lepiej i też chcę to przekładać na to, co robię muzycznie, że czuję, że to, co jest dla mnie ważne teraz i to, co pokazuje mnie, moją wrażliwość, to jest to, co jest ważne też dla ludzi.
No ale dobrze, że to nie jest taka kwestia samego pouczania, nauczania, nie wiem, przekazywania, a opowiadania o czymś, co może kogoś zaintrygować, zainteresować. Może też zastanowić, prawda? Czego też nie dotyka ta rzeczywistość w taki sam sposób. No to co? Nazwisk powiedziałeś, że nie będzie, ale te niektóre z tych utworów przynajmniej, o ile nie wszystkie, zaraz to mi powiesz, wydaje mi się, są bardzo szczególne dla ciebie i oddają szczególne momenty twojego życia albo i szczególne osoby, które spotkałeś, co?
O tak, no myślę, że z nazwisk, które chciałbym jednak uwypuklić, to są ludzie, którzy uczestniczyli w procesie powstawania tego albumu. I takim najważniejszym nazwiskiem to jest Stan Michalak, kontrabasista, z którym zresztą grałem tutaj w studio. I jest to genialny muzyk, który dołożył partię nie tylko kontrabasu, ale różnych soundów, które się tam przewijają i tworzą bardzo specyficzną, unikalną atmosferę, którą udało nam się osiągnąć na live'ach i ja bardzo chciałem przenieść to też na album. No oprócz tego jest Patro. To jest też pierwszy raz, kiedy ja zdecydowałem się na to, że warstwę muzyczną w kilku utworach oddaję komuś innemu niż ja, czy ludzie, którzy tak bardzo blisko, jak wcześniej przy Thinkadelic z Cheezem czy z Pawłem Serafińskim to robiliśmy. Więc jest Patro, który z Montrealu poprzesyłał swoją muzykę i ja do niej nagrywałem. Jest też Frank Nino, również w Montrealu nagrany. To jest nasza Lavoholics, taka międzykontynentalna drużyna, która po prostu się wymienia muzycznie i tam działamy wspólnie, zupełnie bez konceptu na działalność wielką. Mhm. Jest to bardziej fun i friendship. I oprócz tego są raperzy, kumple, których cenię to, co robią. Jest Abel, WZ i Getz.
I oni mieli być od razu? Byli w pomyśle? Jakby to wszystko było przygotowywane, żeby oni się tam znaleźli w tym?
Nie. Nie. To wszystko, w ogóle ten album jest cholernie spontaniczny. Mhm. I to się tak działo. Abel pojawił się, bo bardzo podobała mu się część muzyczna w jednym utworze i nie widział innej opcji, jak nagranie swojej zwrotki do tego utworu. WZ też gdzieś wyjął z czeluści dysków twardych coś, co nagrywał kiedyś dla mnie, tak zupełnie bez intencji, że to album i że to ten album. No i Getz też dołączył tak totalnie freestyle'owo. Też mu się bardzo spodobała muzyka. I mówił, o super, to będę coś dogrywał, nie? Więc naturalnie, no, bardzo naturalny tryb. To jest bardzo ciekawe i to też tacy najbliżsi, z którymi nie wiem, w jakiś sposób coś jest ciekawego w tym połączeniu, bo są to czasami bardzo mocne kontrapunkty.
Okej. Okay. To wszystko jest coraz ciekawsze, bo wydaje mi się, że to bardzo spójna płyta. Ty mówisz o tym, że tak powstawała, prawda? To jest, wydaje mi się, proces myślenia o tej płycie i proces produkcji doprowadził do tego, że w konsekwencji masz bardzo spójny album.
Tak, no, ja go spajam.
Ale nadal wrócę spinacz do pytania, że niektóre z tych utworów to naprawdę są bardzo szczególne, opowiadają o rzeczach. Tutaj nadal miałem na myśli przede wszystkim przekaz tych piosenek, że opowiadają o realnych, realistycznych, rzeczywistych wydarzeniach.
Tak, tak.
I można by je spokojnie tam zadedykować tutaj, tej osobie, tej, chociaż imionami, prawda?
Wiesz co, ja na przykład ostatni utwór na płycie chciałbym zadedykować właśnie Thinkadelic. Bo końcówka tekstu jest o naszym trio, ale bardziej skupia się na mnie i na Bartku, na Cheezie, jak po prostu w tych latach tam 90. zaczynaliśmy i zupełnie nie mieliśmy wizji, że robimy coś wielkiego i że gdzieś będziemy z tym szli i to był fun. I nagle tak naprawdę bum, bum, bum i jesteśmy w EMI i mamy teledysk emitowany w niemieckiej stacji Viva, której nie było jeszcze wtedy w Polsce. I gramy, wiesz, z Krystyną Prońko, z Michałem Urbaniakiem, cały ten wir. I tak z perspektywy, jak na to patrzę, no to był gigantyczny kop. No i samo to, że z Pawłem Serafińskim pracowaliśmy i od razu weszliśmy na level, który, wiesz, bardzo profesjonalny, studio nagraniowe, wokal, jak działać, jak nie działać, jak rozgrzewać głos, realizacja i tak dalej. No.
Prawda? Ukształtowały cię.
No to był początek, także to piękny fundament.
Z drugiej strony pomyślałem właśnie ze względu, skoro już tak mówisz o tym utworze, że trochę tą płytą się rozliczasz z tamtego okresu, czy w ogóle?
Ja się ciągle z czegoś rozliczam.
Z każdej płyty, tak?
Proszę pokazać mi bilingi, tu się rozliczam, tam się rozliczam.
No, no i to się nie wypłacisz.
No za te lata to ja jeszcze na razie odbieram.
Dobra, to do pewnych szczegółów twojego życiorysu nie będę tutaj powracał. Powiem tak, to dosyć odważnie podchodzisz. Zresztą Funkadelic też był dosyć odważny, biorąc pod uwagę, że muzycznie to było świetnie zrobione, a hip-hop nie był jeszcze wtedy, sam hip-hop na przykład, na takim poziomie, umówmy się, to było ambitne to, co zrobiliście tą nazwą. I teraz też dosyć ambitnie, bo jak mówimy, to jest powrót do pewnego brzmienia, do pewnego czasów, do pewnej stylistyki, prawda?
W odświeżonej wersji.
Okej, gdzie dzisiaj ten świat muzyczny biegnie już? Biegnie w różnych kierunkach zresztą.
Trochę w inne strony. Może jest to, można powiedzieć, że jest to trochę w kontrze do tego, co się dzieje na rynku polskim.
Okej. Okay.
No i...
Zgodzę się z tobą.
Ale na świecie dzieją się takie rzeczy i to też płynie w takie strony. I gdzieś też widzę duży powrót do klasyki. I to dobrze.
Okay.
Fajnie eksplorować, fajnie szukać, fajnie chodzić w różne strony. Dobrze jest też trzymać swój sound w tym wszystkim. Fajnie się inspirować nowymi rzeczami, tylko trochę się robi słabo, jak nie wiem, 100 producentów brzmi tak samo. A trochę powoli już tak jest, że słuchasz jakiejś produkcji i nie wiesz, kto to robił. To znaczy, wiesz, bo masz napisane, ale mógłbyś mieć tam kogokolwiek innego i też byś powiedział, okej, zgadza się. No.
Może tak się dzieje dlatego, że bez względu, jaki kierunek obiera się, to jest to pop, tak czy inaczej, tak? I gdzieś to się osadza w popie. Tak to...
No rap też jest popem, no.
Dlatego mówię.
Od lat, no.
Niezależnie, jaki kierunek obierasz, to gdzieś to w popie osadzasz, a więc szukasz tego brzmienia, które dzisiaj jest modne, nowoczesne.
Przyjazne brzmienie.
Okej. Okay. Kiedy koncert w Łodzi?
Jesień. Wracamy na pewno tutaj jesienią. Jeszcze nie znam żadnych dat. Justyna pracuje nad datami, ja pracuję nad muzyką.
To ty tu przyjechałeś i dat jeszcze nie mówisz, no.
No, wrócę.
Wiesz, że będziesz właśnie musiał przyjechać jeszcze raz.
Właśnie ja liczę na to, że będę mógł przyjechać jeszcze raz po to, żeby powiedzieć daty.
A to będzie krótkie spotkanie. Dobra, to znajdę czas.
Świetnie.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki serdeczne.